Podcast Moto Stories stworzyliśmy, żeby zderzyć motoryzację z emocjami.
Ale zderzać nie będziemy, bo kochamy samochody i uwielbiamy je nie tylko oglądać, ale również nimi jeździć. I jak mało kto, naprawdę wiemy, jak one jeżdżą.
No właśnie, skoncentrujemy się przede wszystkim na doświadczeniach, a nie samej teorii.
Zapraszają
Patryk Mikiciuk,
Łukasz Kamiński,
Kacper Majdan. Panowie, wiosna za pasem, więc to jest chyba najlepszy moment, żeby wyposażyć swoje garaże w auta, które wiosnę, lato i każdy ciepły moment słoneczny będą nam umilać. Czyli takie auta bez dachu, auta, które dadzą nam dużo fanu, może nie do końca za wygórowaną cenę, ale będą bardzo klimatyczne.
Słuchajcie, chcemy zasiać u was takie ziarenko, które będzie kiełkowało. Jeżeli nie jesteście na to gotowi, to nie słuchajcie tego podcastu i wyłączcie go. I przerzućcie sobie dalej, bo pewnie poprzednie też były ciekawe, ale jeżeli jednak chcecie być troszkę wodzeni na pokuszenie, to posłuchajcie i zostańcie, bo może zakiełkuje w was taka mała myśl na stworzenie jakiegoś nowego, fajnego miejsca w waszym garażu, albo w garażu waszej sąsiadki, albo kogokolwiek.
Może nie sąsiadki, o ile mamy żonę lub partnerkę, bo wtedy będzie zbyt dużo pytań, dlaczego tak często chodzimy po cukier, ale faktycznie miejsce w garażu...
Ale może to jest pomysł, czyli twoja kochanka tylko wie o tym, że masz nowy samochód, a żona nie.
I musi być to Volvo Kombi, żeby tego cukru dużo się tam zmieściło.
Ale w sumie to z żoną to Volvo Kombi.
Ale to jest doskonały pomysł, bo nie trzeba się żonie tłumaczyć, dlaczego kupiło się kolejny samochód. No ta kochanka to zaakceptuje.
No właśnie, o tym mówię. Mądre. Z żoną masz Volvo Kombi, a potem wychodzisz z żoną i mówisz, zobacz, gdzieś u sąsiadki Camaro sobie kupiła.
Widzisz, ktoś może kupić takie... Ale słuchajcie, Moto Stories w takim razie to są porady matrymonialne. Jak macie jeszcze jakieś pytania...
Jak nie robić?
Dziękujemy za dzisiaj.
Dziękujemy. To był świetny odcinek.
Nie, no dobra, tak, ale tak czy siak, słuchajcie, wracając do naszego tematu, naprawdę pomyśleliśmy, że to jest ostatni moment w tym roku, żeby kupić za fajne pieniądze fajne samochody, które będą was cieszyły przez najbliższe 6, 7, 8 miesięcy. Za sekundkę będzie marzec i samochody, które są takimi autami do zabawy, za chwilę zaczną drożeć. Im tańszy samochód, tym bardziej będzie drożeć, bo będą wtedy drożały nawet o 100, czy czasami nawet o 200%. Im droższe samochody, różnica będzie w wysokości 10-15%, ale zawsze coś. Myślimy przede wszystkim o samochodach, które nie będą kosztowały walizki pieniędzy, ale dadzą wam odrobinę przyjemności i odrobinę frajdy. Nie muszą być wcale poważnymi samochodami. Mogą być samochodami, które można traktować trochę jako bryloczek.
Tak, trochę z przymrużeniem oka. A jeszcze pamiętajmy, że każdy nowy rok postarza samochody, czyli każdemu autu, które było niedoceniane do tej pory, jest już bliżej do klasyka. Więc warto rozglądać się za modelami.
Dokładnie to dotyczy również nas.
No dobra, to słuchajcie, co powinno się kupić w lutym?
Co powinno kupić się w lutym? SL-a.
Ale wiesz co, SL-e, tak, to jest dobry moment na Mercedesa SL-a.
Zwłaszcza, że wchodzi nowa generacja, więc temat znowu jest w sumie na czasie.
Wiesz co, wydaje mi się, że ja bym przede wszystkim przy SL-ach skupił się na modelu R230.
Dokładnie tak.
Bo dziś Mercedes 107 jest bardzo drogi i uważam, że 500-ka czy wersja 560, które dziś kosztują powyżej 50 tysięcy, 60 tysięcy euro, to jest troszkę za dużo jak na 107, mimo tego, że jakby sam jestem właścicielem 107, to nie jest samochód, który jest tego wart. Egzemplarze, które mają mniejsze silniki, oczywiście są dużo tańsze, ale no faktycznie dużo gorzej jeżdżą, więc nie wiem, czy to jest sens. Z drugiej strony za 129 też już bardzo poleciały do góry, ale Mercedesy 230, czyli ta generacja od 90 którego? 8?
Nie, od 2001 roku.
2001 tak. Roku. To samochody, które są cały czas takimi absolutnie pełnoprawnymi, fajnymi Mercedesami, które dziś w lutym można kupić za około 30 tysięcy złotych i będziemy mieli samochód, który nie tylko będzie gadżetem, ale będzie też w 100% funkcjonalnym, działającym, normalnym samochodem, którym będziemy mogli używać go jako drugie auto.
230 to jest w ogóle, znaczy każdy samochód w wieku 20 lat przeżywa taki dziwny okres, że absolutnie nie jest traktowany jako klasyk, a już powoli jest traktowane jako takie, no, nie jest to najnowocześniejsze auto, natomiast no wiadomo, że czasy się zmieniają.
Ale nie kupujesz go też przypadkowo.
No dokładnie, SL jest swoistym przykładem, no bo w ogóle rozmawianie o kabriolecie czy o roadsterze to zawsze było i zawsze będzie troszkę fanaberia, bo nikt z przypadku nie kupuje takiego samochodu.
No ale z drugiej strony zobacz, masz SL-a, który ma twardy dach, który jest samochodem absolutnie całorocznym. Oczywiście jest dwuosobowy, czyli jeżeli masz 4-5-osobową rodzinę, to jest tak sobie średnio. Z drugiej strony, jeżeli dużo jeździsz samemu, to dlaczego nie?
Jak najbardziej.
Sprawdzacie wszyscy, ile kosztują teraz SL-e?
Ja już mam kolejny samochód, więc czekam, aż tutaj dokończymy temat SL-a, bo mam naprawdę bombę.
To daj mi chwilę, ja właśnie wchodzę teraz w generację R230 2001-2013, dokładnie. I właśnie patrzę, chcę zobaczyć, od ilu dziś zaczynają się te SL-e. To, no, słuchajcie, niestety, jeżeli zaczniecie wyszukiwać samochodów w wyszukiwarce i będziecie zaznaczać, szukam od najtańszych, to znaczy, że jest z wami już źle i już chorujecie. Ja niestety tak mam cały czas.
Macie dużo czasu.
Tak. No i dzisiaj to jest 35 tysięcy złotych. Ładne egzemplarze są w granicach 50 tysięcy złotych. Oczywiście są po 80, po 90, po 100. Natomiast tak czy siak musicie sobie na to przeznaczyć około 5 dych za fajny egzemplarz. Tak.
Ale nadal uważam, że to jest bardzo dobry budżet jak za samochód, który zdecydowanie rokuje na fajnego klasyka, jest pełnoprawnym, pełnym przydatnej elektroniki samochodem, nie takiej zbędnej, jak chociażby właśnie w BMW Serie 8, tej elektroniki jest mnóstwo, ona była troszkę bardziej eksperymentalna. W R230 to jest po prostu elektronika, która pomaga w życiu codziennym i według mnie to jest bardzo fajny samochód, oczywiście tutaj mówimy o egzemplarzach, o wersjach 320 najczęściej, które otwierają te cenniki, ale chociażby takie 55 AMG, w mojej opinii obecny to jest tak mocny future classic, że ciężko o lepszego.
No dobra, no super jest 55 AMG, tylko że jakby jest przede wszystkim bardzo drogi cenowo, wiesz,
tak.
I to jest...
Ale jakby... drogi to znaczy ile, żeby to były...
No 3 razy więcej niż ten
tak,
otwierający.
Znaczy na pewno musisz liczyć się powyżej 100 tysięcy złotych na znalezienie 230-55 AMG. Tyle, że pamiętajcie też o jednej rzeczy. W momencie, kiedy myślimy o zakupie tego typu samochodu, to nie są pieniądze, które są pieniędzmi wyrzuconymi. Bo to
nigdy
jest samochód, który...
Na samochód?
Przecież przede wszystkim nie wyrzuca się pieniędzy na samochód, ale ten samochód już zawsze będzie przedstawiał tą wartość, bo to jest chyba ten najniższy level cenowy dla 230. Podobnie jest zresztą i tego absolutnie nie rozumiem i pewnie to się zmieni w najbliższych czasach. Mercedes CL z początku lat 2000. Auto, które dziś kupujesz za 20 tysięcy złotych. Jeżdżące, działające, fajne. I oczywiście nie musi się wszystkim podobać, natomiast przebierasz w tych samochodach, za 30 tysięcy złotych masz potężną gamę Mercedesów CL, CL500, zdecydowanie, które polecamy najbardziej, a najbardziej polecamy 55 po faceliftingu, czyli z kompresorem, ale one niestety są już dużo, dużo droższe, ale tak czy siak 500ce nie brakuje niczego.
Niczego i w mojej opinii są przepiękne.
I mamy za 20 parę tysięcy złotych super fajnego GT-ka, który kosztował... Te 15 lat temu 1 000 000 złotych prawie.
Dokładnie.
A jeżeli poczekamy jeszcze na przykład te 10 lat, kupimy to auto teraz, ono będzie stać, trochę się starzeć, ale on nie
może
zadbamy,
stać, bo się zepsuje.
No to będziemy nim jeździć, ale zepsuje. Będziemy je przede wszystkim trzymać. To auto z każdym rokiem będzie wyglądać coraz lepiej, coraz bardziej klasycznie i coraz bardziej będzie budzić pożądanie. Bo teraz siłą rzeczy do tych aut jesteśmy jeszcze trochę przyzwyczajeni, bo trochę ich widzimy, ale z każdym rokiem to się będzie zmieniać. Zresztą tak to wygląda z future.
No dobra,
klasikami.
A twój typ?
Mój typ? No ja powiedziałem o SL-u.
No dobra, powiedziałeś, że masz jeszcze jakieś.
Tak, bo Łukasz zaczął mówić o tej elektronice, o tym wszystkim, co współczesne w samochodach, że to może przeszkadzać. Ja ostatnio podczas oglądania jednego z seriali przypomniałem sobie o Triumfie Spitfire'ze.
Nie, stracony temat.
Tak myślałem.
Po prostu, jak mi się spodobał, kiedy jechał sobie przez piękną szampanię, czerwony Triumph Spitfire.
Jeszcze czerwony, o Jezu.
Nie, ale słuchajcie.
Jeszcze z Triumph.
Nie, ale w Spitfire'ach faktycznie jest tak, że Spitfire'y się kocha za ten wygląd.
Tak,
za to, jak one wyglądają, jak są niezwykłe. Czar pryska w momencie, kiedy zaczynasz tym jeździć. Bo jeszcze jak na niego patrzysz, to myślisz sobie, jest malutki, fajny, taki zgrabny i tak. Gorzej jest z jazdą, bo faktycznie nie jest to najlepszy samochód na świecie, delikatnie mówiąc. Uważam, że dziś tych samochodów spełniających rolę Triumfa Spitfire'a jest tak dużo i tak dużo fajnych tych samochodów, że chyba nie do końca chciałbym się pakować jako samochód, którym chciałbym się bawić. Bo dziś poszedłbym w Alfa Romeo Spider, szczególnie z początku lat 90., które również kupisz za podobne pieniądze, z nowszym tyłem, ale z 2-litrowym motorem na 2 wałkach, które genialnie jeździ. Wiesz, w ogóle wchodzisz do niego, jest przede wszystkim wygodniejszy, większy, a poza tym jest absolutnie wyjątkowy. Spitfire nie jedzie. On ma 1500 pojemności w przypadku Spitfire'a MK4 i jest samochodem, który jedzie gorzej od polskiego Fiata. I wiesz, a nic nie waży i ma dwa gaźniki.
Ale wyglądasz jak $1 milion w tym samochodzie.
Nie wyglądasz no,
jak 500 tysięcy.
Wyglądasz jak...
Ale przed inflacją.
Wyglądasz jak w samochodzie, który zdjęli z karuzeli. On jest dla ciebie za mały dziś.
Przepraszamy wszystkich fanów Triumfa Spitfire'a.
Ale przede wszystkim pamiętajmy, o czym jest ten odcinek. Mówimy o samochodach, którymi warto zainteresować się przed nadchodzącym sezonem. Triumf stoi z wartością od lat kilku.
Tak, zdecydowanie. Więc ja bym na przykład, jeżeli miałbym już poszukać budżetowo śmiesznego samochodu, to chociażby za kilkanaście tysięcy złotych kupiłbym BMW Z3.
Oj tak. Och. Chociaż coraz trudniej za kilkanaście tysięcy złotych, więc to może być też ostatni gwizdek.
Tak, ale jest samochodem, który, wiesz, już nie mówię o Mazdzie MX-5, bo jakby oczywisty jest oczywistym
tego
wyborem
się nie
i oczywistością. Ale Z3, świetny wóz.
Super. Przeżywa drugą młodość zdecydowanie w tym momencie.
A panowie, bo mówimy o tych autach troszeczkę starszych, czy za chwilę nie będzie tak, że za podobne pieniądze, co nie najgorszego, na przykład Triumfa Spitfire'a czy Mercedesa SL'a będzie można kupić na przykład Fiata 124.
No Fiat 124 jak najbardziej, tak. Jakby może być fajnym samochodem i bez wątpienia jest. Natomiast czy wartość Fiata 124 zmieni się w ciągu najbliższych dwóch lat?
No właśnie.
Nie, my myślimy teraz o samochodach, które jakby, wiesz...
Rokują.
Mogą rokować i samochodach, które... Widzisz, przy 124 już jest jednak zabytkiem.
Ja myślę, że to jest ten podobny case, co właśnie z Triumfem, jeśli chodzi o wartość.
A może właśnie powinniśmy szukać wśród samochodów, które możemy mieć jako drugi w rodzinie, ale samochodem, który będziemy mogli normalnie funkcjonować i normalnie jeździć, a z drugiej strony będzie nam dawał frajdę.
Pamiętacie, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy o autach zasadniczo nie aż takich drogich, ale którymi można się wyróżnić. I padło sformułowanie Porsche Boxster.
Świetny wóz, ale zobacz, że czas na zakup Boxsterów za 30 tysięcy złotych już się skończył.
Ale one będą, wydaje mi się, że nadal drożyć i jeszcze, jeżeli ktoś chce, to aż tak nie straci na tym aucie.
To zdecydowanie, ale pamiętajcie, że zarówno Boxster, jak i Z3 posiadają materiałowy dach. A co się z tym wiąże? No taka eksploatacja troszkę na pół gwizdka. Natomiast bezpośrednim rywalem Z3 był i jest już dzisiaj Z4, chociaż SLK już nie ma, Mercedes SLK. I uważam, że to jest też fajny, troszkę niedoceniany samochód. Z
zwłaszcza
fajnymi...
jak wyszedł, chyba był taki, no autem dla fryzjerów, bądźmy szczerzy.
A dokładnie to samo, to z Porsche Boxsterem.
Zdecydowanie.
Dokładnie to samo, co z BMW Z3. I uważam, że to jest właśnie metka, której te samochody po latach się pozbywają, a Mercedes SLK uważam, że tak mi się z dzisiejszej perspektywy wydaje, jest nawet chyba troszkę rzadziej spotykanym na ulicach autem niż BMW Z3, ale mogę się
zresztą
mylić, bo...
bądźmy też szczerze, kiedy ja na przykład nie mogę sobie przypomnieć momentu, kiedy ostatni raz widziałem na ulicy Z3. Nie wiem, czy to nie było jak byliśmy w wakacje rok temu w Berlinie, ale na warszawskich ulicach nie mogę sobie przypomnieć tego momentu, gdzie widziałem BMW Z3. Widziałem Porsche Boxstera, widziałem tego pierwszego jeszcze z tego całkowicie przedliftowego, ale BMW Z3 nie widziałem.
No pamiętajmy, że już nawet Z4 są przez niektórych poważane jako freshtimery, więc Z3, jeśli macie ochotę na auto ze zdejmowanym dachem, oglądajcie.
Dobra, fajnym autem bez wątpienia na pewno też jest Audi 80 Cabrio.
Oj tak.
Jakim nieoczywistym przede wszystkim.
I wiesz, jeszcze fajnym samochodem w fajnych pieniądzach, które ostatnio w zeszłym roku mój znajomy kupił bodajże za 20 parę tysięcy złotych. Piękny egzemplarz z silnikiem 2.8, tak? Bo 2.8 był
to chyba jeden z najmocniejszych.
V6, tak. Faktycznie, niestety one chyba miały tylko i wyłącznie z tego, co ja pamiętam, napęd naprzód. One nie miały napędu quattro, natomiast...
Ale to ma być cruiser do jazdy w słoneczne dni, spokojnej, to nie ma znaczenia.
Natomiast jest fajnym samochodem też z bardzo prostego powodu, bo jest samochodem, który jest bardzo docenianym wśród tych ludzi, którzy szukają go jako drugie auto w rodzinie czy trzecie, bo jest czteroosobowym kabrioletem. Czyli zabierasz całą rodzinę i jedziesz sobie, nie wiem, na przejażdżkę.
Zdecydowanie.
A nie kosztuje przy okazji walizki pieniędzy.
No, zależy jak inflacja jeszcze tam pójdzie do przodu.
No dobra, słuchajcie, a co myślicie o TTC?
Mówisz o pierwszej TTC.
Pierwsza TTC.
Oczywiście o pierwszej i ja tutaj, bo to jest świeży temat. Słuchajcie, czy wy w ogóle mieliście świadomość, że od zeszłego roku Audi TT nie da się kupić w Polsce?
Dlaczego?
Jak to? A jeszcze przecież nie tak dawno jaraliśmy się faktem, że Audi TT można kupić tym samym silnikiem co Audi RS3, czyli tak. Pięciocylindrową, 2,5-litrową benzyną.
Nie ma w ogóle ani zwykłego, ani Roadstera, ani S-ki, ani RS-ki.
Ani diesla, bo też były.
We Francji, w Niemczech, w ogóle na zachodzie Europy jest dostępne, u nas teraz nie, ale nie o tym dzisiaj.
No dobra, ale posłuchajcie, ja teraz siedzę w ogłoszeniach Audi TT tej pierwszej generacji i to jest samochód, którego widzę na przykład w wersji Cabrio 98 rok za 8000 zł. Wersję kolejna za 8900, a wersję coupe za 9000 zł. Poniżej dychy, czy około dychy, kupujesz Audi TT. Oczywiście one są z napędem naprzód, w tej słabszej wersji i tak dalej, i tak dalej. Ale mówimy cały czas o około 10 tysiącach złotych.
Ja uważam, że wielu ludzi może negować to, że jest to auto z dużego koncernu. Mam tu na myśli koncern Volkswagena, czyli...
Ale to tylko dobrze świadczy, bo tym się da tak normalnie jeździć.
I części, które masz eksploatacyjne...
To za pół darmo.
Dokładnie tak. Szczerze. I to jest znakomite, bo podejrzewam, że serwisowanie takiego Audi TT po latach kosztuje mniej więcej podobne pieniądze jak chociażby Skody Fabii.
Nie, powiem ci, że jestem zaskoczony, bo nie zaglądałem do Audi TT i do tych cen Audi TT i teraz faktycznie widzę, że te samochody są dużo bardziej dostępne niż by się wydawało. Swoją drogą, ostatnio nawet przeglądając ogłoszenia sami sobie wysłaliśmy. Samochody takie absolutnie nieoczywiste. Pamiętasz, wysłałem ci Seicento Abarth tak, w wersji z otwieranym dachem. Za 6000 zł z roldachem. Śmieszne auto, nic poważnego, ale z drugiej strony za 6000 zł będzie taki fajny samochód do latania po mieście jeszcze z otwieranym daszkiem, który będzie fajnie się prowadził, całkiem fajnie jeździł i fajnie działał.
I tu też jest potencjał, że mimo, że to jest 6000 zł, no to one raczej już nie stanieją, no.
Dokładnie.
No dobra, a co myślicie o smartach?
Brabusach?
Nie, bo mamy dwie opcje, zobaczcie. Mamy smart Roadstera i smarta pierwszej generacji Fortu w wersji Cabrio. Były takie.
Tak.
I one też są ciekawą propozycją według mnie, jeżeli ktoś chce mieć takie małe auto. Fatalnie się tym jeździ pod względem skrzyni biegów i działania.
Ale Roadster jest naprawdę uroczym autem. Bardzo ładnym przede wszystkim.
Świetnie to wygląda, tak. Co prawda, jeśli chodzi o Roadstera w Brabusie, no to niestety to już nie jest okazja. Zresztą ich było stosunkowo niewiele, ale to już są raczej wartości 40-50 tysięcy złotych. Ale uważam, że generalnie Smart Roadster wizualnie po dziś dzień odwraca wzrok.
No bo ich nie ma i to jest właśnie też ta rzecz, od której w zasadzie zaczęliśmy naszą serię, jak się wyróżniać na drodze. No na pewno Smart będzie dobrym autem, żeby się wyróżnić na drodze, no bo ich faktycznie nie ma.
Tym bardziej, że zakończono już produkcję, pamiętajmy, spalinowych Smartów.
No dobra, kolejnymi samochodami, na które na pewno warto zwrócić uwagę, to jakby one są dosyć specyficzne. Do nich się trzeba przyzwyczaić, ale są chociażby Pontiaki z serii Trans Am Firebird. Auta, które kupujesz dzisiaj za około 20 tysięcy złotych, które mają V8, które palą gumę, kręcą bączki, zdejmujesz dach, bo najczęściej są w tardze, są duże, przestronne, może nie najlepiej jeżdżą, ale z drugiej strony są takimi, są ordynarne i takie, jakie powinny być.
Tak, i mają full klimatu. Trochę to samo, co powiedziałbym też z Fordem Mustangiem, jeśli chodzi o klimat, czyli nie spodziewaj się jakiegoś zbytniego wzrostu wartości, ale za takie pieniądze, serwisowanie i w ogóle, bo podkreślajmy to, że nie sposób jest dzisiaj kupić samochód za 10 tysięcy złotych, który pochłonie 30 tysięcy przez następny rok.
I będzie kosztował za 10 lat 20 tysięcy.
Ale mówimy tak samo właśnie TT-tka, czy amerykańskie samochody tego typu, bo oczywiście nie wszystkie, to jest znakomity wybór właśnie, żeby się stosunkowo tanio, ale bawić. I to jak bawić?
I słuchajcie, tych samochodów oczywiście jest całe mnóstwo, bo nie musimy się zamykać tylko i wyłącznie wśród kabrioletów i tych samochodów otwartych. Możemy też szukać aut bardziej sportowych, czy chociażby nawet limuzyn. Samochodem, na który na przykład ja zaczynam zwracać uwagę i szukam coraz więcej, jest chociażby Audi S8 pierwszej generacji.
O matko, a ja zwracam uwagę i to też mówiłem Łukaszowi, też Audi, też A8, też pierwszej generacji, ale w wersji silnikiem W12, których było skrajnie mało.
No na przykład.
Chociażby, tak.
Prawda? To jest w ogóle egzotyk, niesamowity.
To prawda, to też jest zupełnie wyjątkowe auto. Gama tych samochodów jest tak duża, w której znajdziemy za, nie wiem, 5, 10, 15, 30 tysięcy złotych mnóstwo fajnych aut, które przyniosą dużo frajdy i ważne jest to, żeby to realizować na przykład teraz, a nie za miesiąc czy za dwa, bo w momencie, kiedy mówimy o samochodach, które kosztują 6 tysięcy złotych, one za chwilę będą kosztowały 12 w sezonie.
Dokładnie, ale to jest też właśnie dla was okazja, bo nawet jeśli jakieś auto nie do końca wam odpowiada, bo nie jesteście do niego przekonani, może warto spróbować. Nawet jeśli to nie będzie to, to zawsze macie okazję pozbyć się go bez jakiejś nadmiernej straty.
Nawet jeżeli stracicie odrobinę, wiesz, na tym samochodzie, to chyba nie będzie jakimś totalnym dramatem. Ja ostatnio zawiesiłem się i wpadłem na jakiegoś takiego świetnego w ogłoszeniach Cadillaca Alicante w kabriolecie. I też był, znalazłem go. Przecież to jest, wiesz, absolutnie wyjątkowy wóz.
Tak Alicante. Samo, nie wiem, czy to były jakoś względnie konkurencyjne modele, ale było coś takiego jak Chrysler LeBaron. on?
Za 6 tysięcy złotych ostatnio Robertowi podsyłałem, za 6 tysięcy z otwieranymi światłami, tak, takimi odchylanymi. Dokładnie. Tylko że to był jakiś okropny silnik 2.4 chyba.
No właśnie to jest i pewnie napęd na przód, jak to zwykle bywa.
No ale to wszystkie, no z drugiej strony, wiesz, Cadillac Alante, miał V8 i napęd na przód, ale z drugiej strony był kabrioletem.
A ile miał koni?
On był jeszcze jako wersja XLR chyba również sprzedawana.
A to Cadillac XLR to w ogóle jest jakiś przekosmos i stylistyczny, i w ogóle taki mentalny. Bo...
Ale mówisz o XLR-ze tym z 2000 któregoś roku.
Nazwijmy,
świetny,
tak,
wóz, Jezu, jak ja szukałem takiego XLR-a.
A
żeby
jakiego
go
auta
kupić?
Nie szukałeś, bo w ogóle to jest w ogóle zabawne, że za każdym razem, jak nagrywamy Motostories, to mówimy o jakimś ciekawym aucie, o jakimś aucie pewnie z historii. I Patryk mówi, ostatnio właśnie takie przeglądałem.
No tak, ale XLR jest genialny. Ja zobaczyłem kiedyś pierwszy raz na żywo XLR-a. Jak zobaczyłem, jeździłem wtedy chyba Thunderbirdem Fordem. I jak zobaczyłem XLR-a, to jest taki samochód, który był takim totalnym odpowiednikiem Thunderbirda, tylko w nowszej wersji, czyli on był, wiesz, w idei kanciastego samochodu. Według Amerykanów najlepiej jeżdżąca korwetta, bo ono był na bazie korwetty C5 bodajże, z tego co pamiętam. Przefajny, kanciasty samochód, który dużo lepiej wygląda w rzeczywistości niż na zdjęciach. A nie znam ofert. Czy są dzisiaj jakieś oferty XLR-a?
To w międzyczasie, jak ty szukasz XLR-a, to mi się to skojarzyło z autem, które chyba częściowo technologicznie bazowało zresztą na wspomnianym wcześniej SLK, czyli Chrysler Crossfire. Nie przypominajmy, jak nazywał go Jeremy Clarkson, ale przypomnijmy za to, że występował też w wersji SRT i to w kabriolecie. Po pierwsze, nie wiem, kiedy ostatnio widziałem Crossfire'a, tym bardziej w kabriolecie.
Ale one nie wytrzymały próby czasu,
zupełnie,
bo one się po prostu rozpadły.
Tak, zupełnie.
To były samochody, które miały bardzo dużo wad jednak, wiesz, takich konstrukcyjnych, one były fatalnie wykonane. To jest troszkę case PT Cruisera.
No dokładnie, zwłaszcza, że Crossfire był produkowany dużo dłużej niż SLK, na którym bazował. To już niech samo przez siebie powie.
Panowie, bo
XLR-a, znalazłem XLR-a na razie za 72 tysiące złotych.
O matko, strasznie dużo.
No dużo. Właśnie, a jak już jesteśmy przy tych pieniądzach, no to może przenieśmy się, tak jak ja powiedziałem o Triumfie Spitfire, to znów przenieśmy się do słonecznej Wielkiej Brytanii, kraju, gdzie Cabrio ma największe prawo bytu, i porozmawiajmy o Jaguarze XJS-ie.
Cabrio. Wiesz co, to ja bym zdecydowanie, jeżeli miałbyś szukać, to ja bym szukał wśród XK8.
Oj, zdecydowanie. A Patryk też może coś o tym powiedzieć, bo XJS-a zna w miarę dobrze.
Znam XJS-a i jest bardzo fajnym i bardzo ciekawym,
bardzo ładnym
samochodem.
Dopóki go nie masz.
Nie, ja uwielbiam jeździć XJS-em, natomiast dziś dużo bardziej aktualnym samochodem jest bez wątpienia Jaguar XK8, który jest takim samochodem do działania i funkcjonowania. Jednocześnie przeglądam ogłoszenia i widzę dwa Cadillaki Alante 4,5 V8. Jeden za 25 tysięcy złotych, drugi za 15.
Ale Jaguar, o którym...
Okazja, jedyny taki.
Zobacz.
Niejeżdżony. Tak.
W niedzielę przez kobietę.
I nie Bentley. Nie Bentley, nie Rolls Royce, nie BMW, nie Mercedes.
Tak, jeżeli jak się napisane jest jedyny taki, no to, to już trzeba. O, może powinniśmy kiedyś zrobić taki podcast o języku sprzedaży.
No to taki przegląd ogłoszeń polskich, to naprawdę byłoby ciekawe. Ja tak, na przykład kiedyś, jak pamiętam, szukałem Mercedesa jakiegoś, przeglądałem, to w pierwszej kolejności wyskoczyły mi cztery Audi, które właśnie miały to, co powiedziałem, bo było napisane w ogłoszeniu Audi, nie Mercedes.
Absolutnie kupię.
Klima sprawna, nie nabita.
No, oczywiście. I pod kocem trzymana.
No ale słuchajcie, Jaguar XK8, 38-35 tysięcy złotych. Uważam, że to jest w ogóle samochód arcypiękny i no już nie będzie takich samochodów.
Kiedyś to było.
Samochody ze wspaniałymi silnikami, z designem nie tylko nadwozia, bo to były też piękne i jakościowe wnętrza. No i samochody, które po jakimś czasie już są, że tak powiem, rozgryzione przez różnych mechaników, więc pomimo na pewno jakichś tam mniejszych lub większych awarii, to wcale nie musi oznaczać, że co miesiąc będziecie
ale
bliskie,
wiesz, dzisiaj, pieniędzy. Ale dzisiaj zostawiali. Rozpatrujemy te samochody troszkę inaczej, bo gdybyśmy mieli ten samochód jako jedyny samochód
oczywiście
w rodzinie, to my faktycznie musimy szukać samochodu, który będzie jak najbardziej bezawaryjny, taki, który będzie działał i funkcjonował.
Tak. Niemcy, proszę pana, wtedy.
Ale jeżeli szukamy samochodu, który jest samochodem zabawką, raz na jakiś czas używanym, to my tak to chcemy traktować. Zobaczcie, Abrera, Alfa Romeo Brera.
O Jezu, ale jaki to jest...
Prześliczne auto.
Po prostu fantastyczne. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu jeden z moich ulubionych odcinków Top Geara chcieli je wstawić do Galerii Sztuki Nowoczesnej. To auto jest przepiękne.
Tak.
Tam prawda. Się wszystko zgadza. Co prawda, jeżeli będziecie wybierali Brerę, pewnie lepiej będzie 1750 niż to legendarne Busso. Z drugiej strony, to Busso jest fajne, bo daje dźwięk, daje tą całą charakterystykę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest jeden z tych samochodów, które pewnie warto dziś właśnie kupić. Poszukać na przykład z polskiego salonu. Bo było ich trochę, pamiętacie,
przez
one były...
Konkurs,
przez konkurs. Dokładnie. Z jednej z...
W gazetach ona była do wygrania?
Nie.
Była do wygrania.
Jedna z sieci komórkowych.
Okej,
okay, miała dobra. 100 samochodów i rozdawała 100 samochodów.
I one są w dość specyficznej specyfikacji, bo one pamiętam, że były wszystkie w szmacianych fotelach. To pamiętam. Więc tak, faktycznie, można dzisiaj fajną Brerę mieć z polskiego salonu.
Za kilkanaście tysięcy albo za 20 tysięcy złotych.
Jedyna moja prośba to, żeby nie szukać Brery w dieslu, bo jak widzisz ten piękny samochód i ktoś próbuje jeszcze w zimie go odpalić i jest w dieslu, no to psuje trochę.
To dobrze, że nie odpala.
To dobrze, że właśnie nie odpala. To bądźmy szczerzy.
Słuchajcie, co jeszcze mamy z fajnych rzeczy? Wranglery poszły tak do góry, tak cenowo poszły do góry, że absolutnie to nie jest tego warte.
Ale mówisz o tych bardziej klasycznych już.
No wiesz, to mówię o tych latach 90., ale tak. Nawet latach 2000. Zobacz, że one też miały swój czas, kiedy kupowały się za 12 tysięcy złotych. Dzisiaj kupujesz je prawie za 50.
No bo epoka Wranglera już się kończy. No te silniki, które są we współczesnych Wranglerach, w Europie oczywiście, to już trochę nie przystoi do tej legendy Wranglera, która jest niesamowita. O, i to właśnie na tą puentę liczyłem.
A jak?
Dobra, tak czy siak, moi drodzy, chciałbym, żeby ten materiał był tylko takim rzuceniem ziarna, że możecie mieć coś fajnego za...
Nie za miliony.
Nie za miliony, tylko za kilka, czasami kilkanaście tysięcy, bo za kilka tysięcy złotych, tak jak chociaż wspomniane te Seicento, czy parę jeszcze innych samochodów, które pewnie będą mniej lub bardziej do naprawy, ale najważniejsze jest to, żebyście kupili samochód, który działa i funkcjonuje, a ewentualnie potem go w przyszłości naprawiali, a nie kupowali samochód do remontu. Więc rzucamy wam takie małe ziarenko, które mam nadzieję, że będzie kiełkowało. Niech kiełkuje szybko, bo zaraz będzie marzec, kwiecień i te ceny będą wyższe, w razie czego kupujcie i mówcie, że to nie wasz.
No i trzeba wyjeżdżać, jak już...
No właśnie, zaraz otwarcie sezonu, znów spotkamy się w wiosnę na ulicach dużych miast, Warszawy, Wrocławia, Poznania i tak dalej. Im będzie miło naprawdę pooglądać wszystkie możliwe samochody.
Swoją drogą piszcie w komentarzach, jakie są wasze typy, bo my oczywiście poruszamy się troszeczkę po omacku, natomiast każdy z was ma też swoje marzenia. Otwórzcie nam horyzonty i piszcie w komentarzach, co myślicie, o jakich samochodach i jakie samochody są tymi dostępnymi marzeniami, które można dzisiaj mieć.
No właśnie, no bo na przykład mówimy teraz o autach, które są dość przystępne, ale też można powiedzieć o autach dość przystępnych, na przykład jak na Ferrari. I wtedy kupujemy Ferrari Mondial bez dachu.
Na przykład, którego powstało całkiem niewiele egzemplarzy.
I nie ma w ogóle żadnego wstydu, pomimo że to jest najtańsze Ferrari obecnie.
No chłopaki już Ferrari to już odpłynęli. Wszystkiego dobrego wam życzę i czekamy na wasze komentarze.
Czekamy na wasze właśnie komentarze i wskazówki.
Cieszcie się tymi autami i bawcie się dobrze. Dzięki. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify.